poranny gość Radia Doksa.
Ze mną w studiu poseł Tomasz Garbowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Chciałam powiedzieć kandydat na prezydenta Opola, ale w zasadzie zgodnie z oświadczeniem Państwowej Komisji Wyborczej złamałabym prawo, gdybym tak powiedziała. Pan również ma takie przeświadczenie łamania prawa, kiedy mówi pan kandydat na prezydenta Opola?
Ja nie mam takiego przeświadczenia.
Taka jest rzeczywistość, jak się okazuje.
I dziwię się stanowisku Państwowej Komisji Wyborczej, tym bardziej, że przecież dopiero w momencie, kiedy dany kandydat złoży oświadczenie o wyrażenie zgody na kandydowanie, tak naprawdę jest oficjalnym kandydatem w momencie, kiedy zostanie zarejestrowany, ale Państwa Komisja Wyborcza stwierdziła, że w momencie, kiedy w przypadku wyborów samorządowych prezes Rady Ministrów wyda rozporządzenie, to wtedy można oficjalnie mówić, czy ktoś jest kandydatem, czy nie jest kandydatem. No to troszeczkę tak...
Archaiczne przepisy, tak?
Dokładnie. Wszyscy będą wiedzieli, że dana osoba w najbliższych wyborach samorządowych czy parlamentarnych będzie startowała, a nie będzie się danej osoby określało, że jest kandydatem. No czyli coś mi to pachnie bardziej z misia niż
chociaż,
z rzeczywistości.
Chociaż w zasadzie nie jest pan jedynym kandydatem deklarującym swój start w wyborach, więc też nie jest pan jedyną osobą w świetle prawa łamiącym to prawo,
znaczy,
prawda?
Ja nie czuję się, żebym coś łamał, ponieważ codziennie
Chociaż przepisy są przepisami,
ja,
prawda?
Okej, ja się pod tym względem się zgadzam. Codziennie wykonuję pracę poselską i ktoś by powiedział, że to także w ramach wykonywanych obowiązków poselskich łamie prawo, bo mógłbym powiedzieć, że za 3 lata czy za rok czasu będę startował w wyborach do Sejmu. No i myślę, że tutaj jakoś życie, prawo nie idzie w sukło z życiem, ponieważ przecież często bywa tak, że kandydaci deklarują, że będą startować w danych wyborach, po czym się okazuje, że wycofują się z różnych względów i to co? Dlatego to jest dziwne dla mnie stanowisko. Prawo musi być skuteczne, a w tym przypadku taka skuteczność jest nie do końca określona.
Choć oficjalnie kampania nie ruszyła, mam wrażenie, zresztą to nie tylko wrażenie, ale chyba rzeczywistość, kampania już trwa w Opolu szczególnie.
No tak, no mamy taką sytuację, że po 12 latach Ryszard Zembaczyński odchodzi z funkcji prezydenta miasta Opola, czyli mieszkańcy Opola nie będą mieć swojego gospodarza, ojca i wielu kandydatów widzi się na tej zaszczytnej funkcji i myślę, że dopiero jest okres wakacyjny, ale jesienią od pomysłów, od akcji, od happeningów, od różnych wydarzeń będzie dużo.
Ale w tym momencie nie brakuje.
No tak, różni kandydaci w różny sposób chcą się przypomnieć wyborcom albo przypomnieć, co zrobili, bądź co chcą zrobić i myślę, że taka paleta kandydatów z różnymi ciekawymi pomysłami będzie korzystna, tym bardziej, że w Opolu niestety mamy, pomimo tego, że wybory samorządowe są najbliższe mieszkańcom, mamy niską frekwencję w wyborach samorządowych. 35% 4 lata temu, 35% 8 lat temu, 35% 12, ktoś powie i się zakłada, że w tym roku tak samo będzie, oby było jak najwięcej.
A widział pan spot promujący Platformę Obywatelską w Opolu, a dokładnie podsumowujący 4 lata działalności klubu radnych Platformy Obywatelskiej?
A widziałem.
Podoba się panu?
No spot jak spot, no. I z tego spotu na pewno moi doradcy wyciągają pewne wnioski, jaka będzie strategia wyborcza Platformy Obywatelskiej.
Czyli będzie jakiś kontrspot
znaczy,
pana?
Nie. My chcemy zaprezentować swój punkt widzenia na
funkcjonowanie
miasta w kontekście nowoczesnego zarządzania tak dużą aglomeracją, stolicą regionu. Chcemy pokazać, że można było więcej zrobić w tym czasie, pokazać pewne akcenty, na które będziemy chcieli w najbliższym czasie zwrócić uwagę. A spot pokazuje jedno, że Tadeusz Musiewicz będzie chciał kontynuować to, co robił Ryszard Zembaczyński, czyli polityka kontynuacji, a po drugie też pokazuje to, że tak naprawdę w tym spocie to nie jest głównym aktorem Ryszard Zembaczyński, który powinien podsumować swoją 12-letnią kadencję, tylko Tadeusz Musiewicz. Dziwne, przypadkowe.
No na pewno nie przypadkowe, bo trwa kampania przecież, chociaż ta nieoficjalna.
To jest dziwne, prawda? Dlatego jeżeli mówimy o podsumowaniu kadencji, to rozumiem, że każdy radny będzie dokonywał podsumowania, tego oczekują mieszkańcy, prezydent miasta Opola, A jaki udział w tych cyfrach, liczbach, środkach ma Tadeusz Muziewicz, to myślę, że mieszkańcy powinni ocenić.
W najbliższych dniach Marcin Ociepa ma kontynuować rozmowy ze Sławomirem Kłosowskim, jeżeli chodzi o wystawienie wspólnego kandydata na prawicy. Taki jeden kandydat to większe zagrożenie dla pana, większa konkurencja, czy może wręcz przeciwnie?
Ja życzę powodzenia tym rozmowom i to wszystko zależy od ambicji poszczególnych polityków, czy od Marcina Ociepy.
Czy będzie porozumienie, czy nie będzie,
tak? Ze Sławomirem Kłosowskim. Tak samo przypominam, że miało być porozumienie między Arkadiuszem Wiśniewskim a panem Marcinem Ociepą. I każdy ma tu ambicje. I wydaje się, że ambicje są ważniejsze od wspólnego interesu i raczej nie, chyba będziemy mieć wielu kandydatów z tej prawej, z prawej strony sceny politycznej.
Czyli rozumiem, im więcej kandydatów, tym dla pana lepiej?
Ja nie podchodzę do tego w taki sposób. Ja każdego kandydata darzę szacunkiem, respektem i myślę, że dopiero w boju się okaże, który kandydat zbudzi większe zaufanie wśród mieszkańców Opola i kto będzie prawdziwym gospodarzem. My chcemy zaprezentować kampanię pozytywną, nie nastawioną na ataki na innych kandydatów. Oczywiście w drugiej turze, jeżeli do drugiej tury dojdzie, to będziemy przedstawiali, jakie są różnice pomiędzy tym kandydatem czy innym, bo mieszkańcy powinni zdecydować dobrze i wybrać gospodarza na najbliższe nie tylko 4 lata, a co najmniej 8.
Różne pomysły już w tym momencie się pojawiają od poszczególnych kandydatów. Podczas wczorajszej konferencji prasowej pan w sam raz odnosił się do ECO i do Okrąglaka. Jeżeli chodzi o ECO, to mówi pan o tym, że to nie jest dobry czas na sprzedaż udziałów. Jeżeli chodzi o Okrąglak, to też nie jest dobrym pomysłem jego remont. Czyli jak rozumiem, pana wizja jest taka, że Okrąglak trzeba zburzyć i postawić nowoczesną halę, a udziałów w ECO nie sprzedawać.
No tak, w skrócie można tak powiedzieć. Znaczy, konferencja była spowodowana tym, że po raz kolejny dowiadujemy się, że włodarze miasta, którzy kończą kadencję za 3 miesiące, podejmują zobowiązania, które będą skutkowały przez kilka lat. Nie może być takiej sytuacji, że nowy prezydent miasta Opola przychodzi i zakłada garnitur, który został uszyty przez poprzedników. I nawet na wczoraj przy okazji różnych zakupów różne osoby mnie zaczepiały, mówię, co się dzieje, że nagle w ostatnim okresie taki dynamizm różnych pomysłów, różnych zobowiązań. Tak przykładu podam, nawet wczoraj dostałem maila, że władze miasta ogłaszają przetarg nieograniczony na wynajęcie kortów przy ulicy Oleskiej, przy stadionie. Przez 12 lat nie można było tego zrobić, a teraz chce się wynająć korty na 15 lat. Co to oznacza? W przyszłości to oznacza, że jeżeli nowy prezydent będzie chciał rozbudować stadion piłkarski na Oleskiej, nie będziemy mógł tego zrobić, bo będzie miał związane ręce. I dlatego apel do władz miasta, żeby nie podejmowały długoterminowych zobowiązań, tym bardziej, jeżeli dotyczy to hali sportowej, to ta inwestycja ma trwać 3 lata. Koszt inwestycji niby 30 milionów, ale z moich wyliczeń to będzie 50 milionów. I dlatego, a ponadto nie będziemy mieć dofinansowania od ministra sportu i apel o to, żeby nie podejmować takich zobowiązań, które w przyszłości mogą po prostu być kulą u nogi przyszłego prezydenta.
Ale jeżeli chodzi o ECO, to w tym momencie mówi pan, wstrzymajmy sprzedaż udziałów, ale kiedy pan ewentualnie prezydentem by został, to te udziały zostaną sprzedane? Czy mówi pan, jak zostanę prezydentem, miasto zatrzyma swoje udziały w ECO?
Na dzień dzisiejszy jestem zwolennikiem, żeby nie prywatyzować ECO.
Na dzień dzisiejszy, ale nie wyklucza pan, że...
Możemy dyskutować, tak? Po pierwsze, ja uważam, że mieszkańcy powinni w tej materii się wypowiedzieć. Jest taki mechanizm, jest takie narzędzie jak referendum. Jeżeli by dochodziło ewentualnie do sprzedaży akcji ECO, pomówimy o przepawie przez Odę i koszt tego mostu, niektórzy mówią od 200 do 500 milionów złotych nowego mostu przez Odę, no to jeżeli byśmy nie mieli możliwości finansowych z zewnątrz, czyli z budżetu państwa, ze środków unijnych, to można rozważyć sprzedaż nie całego pakietu, ale pakietu na przykład 25%, czyli dalej jako miasto mielibyśmy kontrolę nad tą spółką, która mieści się w Opolu. Bo jeżeli sprzedamy dzisiaj spółce Skarbu Państwa Enea Wytwarzanie, 53% akcji, to wiem dobrze o tym, że ta spółka wszystko zrobi, żeby siedzibę przenieść Opola pod Poznań, żeby doszło do wielkich zwolnień kadry zarządzającej, bo przecież kadra zarządzająca w tej wielkiej spółce Skarbu Państwa funkcjonuje, to po co nam na przykład księgowe, po co nam kadry pracownicze, jak możemy to zarządzać nowocześnie. Jeżeli ktoś włoży około 250 milionów złotych na zakup tych akcji, to będzie chciał odzyskać. Odzyskać po pierwsze restrukturyzację zatrudnienia, po drugie zwiększeniem opłat za ciepło w Opolu. I dlatego uważam na dzień dzisiejszy, że prezydent miasta Opola na koniec swojej 12-letniej kadencji nie powinien podejmować takiej decyzji i powinien to zostawić następcy i przyszłej radzie miasta, która powinna zobaczyć, co tak naprawdę jest w środku. Bo ja od wielu miesięcy domagam się audytu zewnętrznego odnośnie sytuacji finansowej ECO i niestety dzisiaj sytuacja jest tego typu, że sprawa odnośnie dostępu do informacji publicznej będzie rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny, bo takich dokumentów od prezydenta miasta Opola nie mogę otrzymać. Mam nadzieję, kiedy po jesiennych wyborach zostanę wybrany, będę miał wgląd w te dokumenty i będę mógł podejmować decyzję, ale tylko z mieszkańcami.
Jeśli decyzja wcześniej nie zostanie podjęta.
Właśnie. Oby tak się nie stało. Wiem dobrze o tym, że pracownicy są zaniepokojeni, tym bardziej, że Enea Wytwarzanie kupiła w ostatnim okresie akcję elektrociepłowni w Białymstoku, nie podpisała pakietu socjalnego. Co to oznacza?
To podobno jest priorytet dla Rakusza, żeby pakiet socjalny podpisać.
Tylko z drugiej strony, jeżeli nawet się wynegocjuje z Enea Wytwarzanie pakiet socjalny dla pracowników, to drugi współakcjonariusz może powiedzieć, mnie to nie interesuje, a potrzeba zgody obopólnej. 75% akcji jest potrzebnych do tego, żeby była zgoda.
Panie pośle, to po wakacjach oficjalnie kampania rusza, wzmożony czas przed panem?
Znaczy cały czas jest wzmożony czas przede mną. Dzisiaj także mam spotkanie z seniorami, mam spotkanie i umówione jestem z panią Marią,
gdzie czyli będziemy... Czyli nie czeka pan na oficjalny start kampanii, żeby z kampanią
jeździli po Opolu i zobaczyli, jak się funkcjonuje osobom starszym w zakresie korzystania z MZK, korzystania z przystanków i korzystania także z prostych rzeczy, chodników, bo nie zawsze one są dostosowane dla osób starszych. Dzisiaj taki pół dnia z osobami starszymi.
Poseł Tomasz Garbowski był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
za rozmowę.
Poranny gość Radia Doksa.